Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Człowiek umiera tak jak żyje, przygotujmy się na śmierć z Jezusem, mówił papież na audiencji ogólnej.
W rzymskim sanktuarium świadków wiary naszych czasów uczczono grecko-katolickiego męczennika Majdanka, błogosławionego Omeliana.
W Polsce ruszyła 20. edycja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Ekumenicznej akcji rozprowadzania świec towarzyszy hasło Rozjaśnij dzieciom przyszłość.
Witamy 27 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Chrześcijanin nie ma powodów, by lękać się śmierci, musi jednak przygotować się na nią z Chrystusem przez modlitwę, sakramenty i czyn miłosierdzia, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Zapowiedział, że już niebawem zakończy cykl kateches o wyznaniu wiary. Jednym z ostatnich tematów, jakie w tym cyklu poruszył, jest umieranie w Chrystusie.
Papież zauważył, że również wśród chrześcijan pokutuje błędna czy wręcz ateistyczna wizja śmierci.
Śmierć dotyczy nas wszystkich, stawia nam głębokie pytania, szczególnie gdy dotyka nas z bliska lub kiedy uderza w dzieci, bezbronnych i to w sposób, który wydaje się nam skandaliczny. Zawsze dręczyło mnie pytanie, dlaczego cierpią dzieci, dlaczego umierają? Kiedy śmierć rozumiana jest jako koniec wszystkiego, to przeraża. Dzieje się tak, gdy traktujemy nasze życie jako czas zamknięty między dwoma biegunami, narodzinami a śmiercią. Jeśli nie wierzymy w perspektywę wykraczającą poza życie obecne, kiedy żyje się tak, jakby Boga nie było. Ta koncepcja śmierci jest typowa dla myśli ateistycznej, która interpretuje istnienie jako przypadkowe znalezienie się na świecie i podążanie ku nicości. Ale istnieje także ateizm praktyczny, będący życiem jedynie dla swoich własnych interesów i rzeczy doczesnych. Jeśli damy się ogarnąć tą błędną wizją śmierci, to nie mamy innego wyboru, jak ukrywać śmierć, przeczyć jej lub ją bagatelizować, żeby nas nie przerażała.
Franciszek zauważył, że takiemu rozumieniu śmierci sprzeciwia się nasze serce, które pragnie nieskończoności i wieczności. Zwłaszcza kiedy umiera nam ktoś bliski, w naszym sercu narasta przekonanie, że to nie może być koniec. Mamy w sobie silny instynkt, który mówi nam, że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią, powiedział papież.
Questa sete di vita.
To pragnienie życia znalazło prawdziwą i wiarygodną odpowiedź w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Żyjąc zjednoczeni z Jezusem, wierni Jemu, będziemy mogli z nadzieją i pogodą ducha przejść przez śmierć. Kościół przecież modli się. Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Jest to piękna modlitwa Kościoła. Człowiek umiera bowiem tak, jak żył. Jeśli w moim życiu szedłem z Panem ufny w Jego wielkie miłosierdzie, to będę przygotowany, by przyjąć ostatnią chwilę mojego ziemskiego życia jako ostateczne, ufne powierzenie się w Jego otwarte ramiona, czekając na oglądanie twarzą w twarz Jego oblicza. Nic piękniejszego nie może się nam przydarzyć. Kontemplować twarzą w twarz to wspaniałe oblicze Pana, zobaczyć Go takim, jaki jest. Piękny, pełny światła, miłości, czułości. To jest nasz ostateczny cel – znaleźć Pana.
Na śmierć trzeba się jednak przygotować, przypomniał papież. W tym celu trzeba trwać w bliskości z Jezusem przez modlitwę, sakramenty i czynną miłość. Na ten ostatni aspekt Franciszek zwrócił uwagę w słowie do Polaków.
Rozważając w dzisiejszej katechezie tajemnicę umierania w Chrystusie, pamiętajmy, że śmierć stanie się dla nas bramą, która wprowadzi nas do nieba, do błogosławionej ojczyzny, ku której zmierzamy, pragnąc zamieszkać na zawsze z naszym Ojcem, z Jezusem, z Maryją i świętymi, jeżeli w życiu otworzymy serca dla naszych braci najmniejszych, jeśli wyjdziemy naprzeciw potrzebujących z otwartymi dłońmi. Serca wam błogosławię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pomimo dotkliwego zimna, które utrzymuje się od kilku dni w Rzymie, na plac świętego Piotra przybyło ponad 50 tysięcy wiernych. Docenił to również sam papież, który przybyłym pogratulował odwagi.
Natomiast tuż przed audiencją Franciszek spotkał się z grupą 50 dzieci cierpiących na neurologiczne zaburzenia rozwoju, tak zwany zespół Retta. Towarzyszyli im również ich rodzice i opiekuni, w sumie 170 osób.
Męczennicy nie są świadkami śmierci, ale życia. Spotkali Chrystusa Zmartwychwstałego i dali o Nim świadectwo. Przypomniał to zwierzchnik ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej na wieczornym nabożeństwie ku czci błogosławionego Omeliana Kowcza w rzymskiej bazylice świętego Bartłomieja na Wyspie Tybrzańskiej. Jan Paweł II ustanowił tam sanktuarium męczenników naszych czasów. Upamiętnia nie tylko męczenników wyniesionych do chwały ołtarzy, ale i innych, w tym też niekatolików. Kijowsko-halicki arcybiskup większy Światosław Szewczuk z grupą biskupów grecko-katolickich przekazał tam ikonę męczeńskiego kapłana i relikwiarz z prochami więźniów spalonych w krematorium obozu na Majdanku, wśród których był także błogosławiony Omelian.
Omelian Kowcz, przed wojną grecko-katolicki proboszcz w Przemyślanach koło Lwowa, miał na utrzymaniu żonę i 6 własnych dzieci, ale stale udzielał wsparcia sierotom i ubogim. Podczas wojny bronił mordowanych przez hitlerowców Żydów i dostał się za to do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Gdy rodzina i władze kościelne starały się o jego zwolnienie, chciał pozostać w obozie. Poza niebem to jedyne miejsce, w którym chciałbym przebywać, pisał w odczytanym na wczorajszym nabożeństwie grypsie do rodziny. Wszyscy jesteśmy tu równi, Polacy, Żydzi, Ukraińcy. Jestem tu teraz jedynym kapłanem, nie mogę sobie wyobrazić, co by oni beze mnie zrobili. Poniósł śmierć w marcu 1944 roku. Jan Paweł II beatyfikował go 12 lat temu podczas podróży na Ukrainę.
Po nabożeństwie w Bazylice Świętego Bartłomieja arcybiskup Szewczuk wręczył ustanowioną przed 3 w Lwowie nagrodę imienia błogosławionego Omeliana Kowcza za zasługi dla dialogu międzynarodowego, międzykulturowego i międzyreligijnego. Tym razem zbiorowo nagrodzono rzymską wspólnotę świętego Idziego. Indywidualnie nagrodę otrzymali ukraińska poetka Lina Kostenko, kanadyjska pianistka ukraińskiego pochodzenia Zenia Kuszpeta, która przeniosła na Ukrainę tworzone z niepełnosprawnymi wspólnoty arki, oraz izraelski historyk Szymon Redlich, ocalony jako dziecko z zagłady przez Ukrainkę.
W Saratowie odbyło się posiedzenie plenarne Konferencji Biskupów Katolickich Rosji. Obecni byli wszyscy należący do niej hierarchowie oraz nuncjusz apostolski arcybiskup Iwan Jurkowicz.
Uczestnicy posiedzenia omówili funkcjonowanie struktur Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji. Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniom do kongresu związanego z 50-leciem II Soboru Watykańskiego, problemom liturgicznym i działalności dobroczynnej. Biskupi omówili problemy związane z dialogiem międzyreligijnym i międzywyznaniowym w Rosji oraz relacjami z państwem. Podkreślono konieczność uregulowania spraw mienia kościelnego zagrabionego w czasach totalitaryzmu, a do tej pory niezwróconego kościołowi. Ustalono terminy prac w diecezjach nad kwestionariuszem przygotowującym do nadzwyczajnego synodu biskupów, który odbędzie się w październiku przyszłego roku w Rzymie. Arcybiskup Iwan Jurkowicz przedstawił informacje o najważniejszych wydarzeniach w Kościele na świecie. Termin następnego posiedzenia Konferencji Biskupów Katolickich Rosji wyznaczono na początek maja w Kazaniu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kolejny etap dziedzińca pogan, czyli dialogu Kościoła z niewierzącymi, odbywa się w Berlinie. Tutaj nazwano go dziedzińcem narodów. Chcemy przezwyciężyć fundamentalistyczne postawy zarówno w kościele, jak i w nauce czy kulturze. Tak cel tej inicjatywy wyjaśniał kardynał Gianfranco Ravasi. Kieruje on Papieską Radą Kultury, która z ramienia Watykanu patronuje wydarzeniu.
Kardynał Ravasi zauważył, że przejmując inicjatywę po Benedykcie XVI, papież Franciszek jeszcze bardziej zwraca się do ludzi znajdujących się poza kościołem. Watykański Purpurat dodał, że wśród dotychczasowych 20 miejsc dziedzińca pogan Berlin ma charakter szczególny. To przykład metropolii sekularyzowanej i postmodernistycznej. Arcybiskup Berlina Rainer Maria Wilki zachęcał tymczasem, by dyskusje odbywały się z poszanowaniem różnych pozycji i światopoglądów.
Der Vorhof der Völker.
Niech dziedziniec narodów będzie sygnałem, że zakończyła się zimna wojna między wierzącymi i niewierzącymi, że chcemy i potrafimy ze sobą rozmawiać. Burmistrz stolicy Niemiec Klaus Wowereit zaznaczył, że nie jest to miasto bezbożne, bo jest tu ponad 250 wspólnot wyznaniowych i różnych religijnych inicjatyw. Wczoraj w berlińskim Czerwonym Ratuszu dyskutowano o potrzebie humanizmu w etyce, niebezpieczeństwach ateizmu i religijnego fanatyzmu. Dzisiaj rozmowy przeniesiono do kliniki Charité, gdzie zastanawiano się nad etyką w inżynierii biomedycznej. Przewidziana jest jeszcze dyskusja w teatrze o granicach wolności artystycznej. Berliński Dziedziniec Narodów zakończy się jutro spotkaniem z niemieckimi parlamentarzystami i Eucharystią w Akademii Katolickiej. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Filipińczycy nie poddają się kataklizmowi, który na początku miesiąca zdewastował centralne regiony ich kraju. Wymownym świadectwem tej postawy były święcenia kapłańskie w Paolo. Tajfun zniszczył 95% budynków w tym mieście, z katedry zerwał dach. Pomimo tych dramatycznych okoliczności, tamtejsza diecezja nie zrezygnowała z tegorocznych święceń kapłańskich. Odbyły się one w poważnie uszkodzonej katedrze pod gołym niebem. Od słońca i deszczu osłonięto jedynie barokowy ołtarz.
Na święcenia siedmiu neoprezbiterów przybyły tłumy wiernych, dla których uroczystość ta stała się symbolem ich oporu względem przeciwności losu. Być może straciliśmy wszystko, ale nasza wiara stała się jeszcze silniejsza. Żadna próba, żadna burza, żaden tajfun nie zdoła zniszczyć w nas wiary w Jezusa Chrystusa, a przejawia się to w konkretnych faktach, oświadczył ksiądz Amadeo Alvero z biura prasowego Episkopatu Filipin.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Rozpoczyna się 20. edycja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Akcja polegająca na sprzedaży świec od 14 lat ma ekumeniczny charakter. Współorganizują ją Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, a od 5 lat także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Jak podkreślił ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, w ciągu 20 lat rozprowadzono dziesiątki milionów świec, dzięki czemu setki tysięcy dzieci w Polsce mogły skorzystać z wakacyjnych wyjazdów, rehabilitacji czy leczenia.
To dzieło pisało się na stałe w obraz Polski. Obok opłatka, wigilijne dzieło pomocy dzieciom, świeca, jest drugim takim elementem bardzo rozpoznawalnym w Polsce. Mało tego, to dzieło w tej chwili jest znane już w naszych sąsiednich krajach. Przyjęli od nas i na Ukrainie, i na Białorusi.
Tym razem na hasło wigilijnego dzieła pomocy dzieciom wybrano słowa „Rozjaśnij dzieciom przyszłość”. W Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie można oglądać zabytki z Ostrowa Lednickiego. Od połowy X wieku miejsce to pełniło funkcję jednej z głównych siedzib władzy państwa pierwszych Piastów. Ekspozycja ukazuje najcenniejsze przedmioty znalezione na Ostrowie i w Jeziorze Lednickim. Wśród nich jest m.in. stauroteka, informuje kurator wystawy Janusz Górecki.
Jest to najstarszy relikwiarz, który pierwotnie mieścił dwa fragmenty drzazgi z Krzyża Chrystusowego. Najstarszy w grupie polskich staurotek, ponieważ wszystkie inne są XIII-wieczne i późniejsze już związane z Jagiellonami. Ten jest jedynym z czasów panowania pierwszych władców polskich.
Wystawę przygotowało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.